Odbudujmy Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez redakcję dominikanie.pl i Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. W ramach tej serii prowadzę rozmowy z Olgą Bieniek, a za chwilę wysłuchamy wypowiedzi osoby skrzywdzonej, która została przeczytana przez lektorkę. Następnie przystąpimy do rozmowy z naszym gościem, księdzem Łukaszem Knieciem, duszpasterzem osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Według ojca Pawła nie były najważniejsze obowiązki stanu, tylko obowiązki i posłuszeństwo wspólnocie. W ten sposób miało się wyrażać nasze posłuszeństwo Bogu, a On miał za nas wszystkie inne sprawy poukładać. W praktyce oznaczało to zaniedbanie lub zaniechanie obowiązków rodzinnych i studenckich, a także pracowniczych. Całymi dniami i nocami dosłownie przesiadywaliśmy w duszpasterstwie akademickim. Rozeznanie i to, co mówił ojciec Paweł, powodowało, że miałam do niego ogromne zaufanie. Wydawało mi się, że zna moje grzechy, wie, kiedy jestem niewierna. Wydawał się wszechwiedzący. Praktycznie utożsamialiśmy go z Bogiem. Jedna z dziewczyn spytała kiedyś ojca, czy ma monopol na Ducha Świętego, czy tylko On może wiedzieć, czego oczekuje Duch Święty? Odpowiedział: tak.
Jak korzystać z kontaktu duszpasterskiego, żeby nie znaleźć się w sytuacji totalnej zależności od duszpasterza?
Myślę, że ważne byłoby, żeby przyjść do duszpasterstwa z niewygórowanymi oczekiwaniami. To znaczy z taką wizją, że duszpasterstwo nie może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, które jako człowiek w sobie noszę. Jesteśmy w niebezpieczeństwie wtedy, kiedy rzeczywiście w duszpasterstwie dzieje się historia, która, czy taka narracja, że tu znajdziemy wszystko, a duszpasterstwo, żadna grupa duszpasterska na wszystko, co w sobie nosimy, na każdą potrzebę nie odpowie. Duszpasterstwo ma swoje cele, ma swoje zadania, które ma realizować, także odpowiadać na wiele z naszych potrzeb, ale nie wszystkie. Trudność zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się jakaś forma monopolu na Boże działanie, na Ducha Świętego i na, jak zaczyna to, to już jest daleko za zdrowym duszpasterstwem wtedy, kiedy duszpasterstwo wypełnia całe życie.
To na jakie potrzeby może odpowiadać duszpasterstwo, kontakt duszpasterski?
Duszpasterstwo najpierw, to by z definicji chyba wynikało, duszpasterstwo najpierw jest od zbawienia. To znaczy, że korzystam z duszpasterstwa, z jakiejś grupy po to, żeby ostatecznie dostać się do nieba. To jest myśl może lekko górnolotna, natomiast bardzo prawdziwa jednocześnie. To znaczy, że narzędziem Kościoła w zbawianiu jest też duszpasterstwo, i tego szukam tam najpierw. I tego, co nazywamy potrzebami duchowymi, choć one są tak trudniej określane niż wiele innych potrzeb, które w sobie nosimy. Oczywiście, że w duszpasterstwie znajdziemy też odpowiedź na naszą potrzebę bycia widzianym, na naszą potrzebę akceptacji, na potrzebę bliskości także. I dobrze, jak duszpasterstwo na te potrzeby odpowiada, ale nie może być jedynym środowiskiem, w którym realizuje te swoje potrzeby.
A duszpasterstwo to tylko grupa, która spotyka się z jakąś częstotliwością czasu, czy też ten kontakt duszpasterski, mamy z nim do czynienia w innych sytuacjach? A jeśli tak, to w jakich?
No, w takim najbardziej podstawowym rozumieniu duszpasterstwo jest czymś o wiele szerszym. Każda parafia, nawet jak nie ma w niej żadnej grupy duszpasterskiej, prowadzi duszpasterstwo. Wtedy, kiedy sprawuje sakramenty, wtedy, kiedy głosi Słowo Boże, wtedy, kiedy dzieje się jakaś forma katechizacji. To wszystko są takie trzy podstawowe, formy duszpasterstwa. Natomiast ono, to duszpasterstwo przyjmuje też takie formy wtedy, kiedy kiedy wiąże ludzi w jakieś grupy czy w jakieś wspólnoty. I te grupy są właściwie takim, no nie wiem, czy powiedzieć najlepszym, ale takim środowiskiem, w którym to, co jest zadaniem duszpasterstwa, znajduje najlepszą przestrzeń do swojej realizacji.
A dlaczego to jest taka dobra przestrzeń do realizacji celu duszpasterstwa?
Dlatego, że jak chcemy zrozumieć, kim jest Pan Bóg i bardziej Go poznać, i jak chcemy zrozumieć, co to znaczy, że Pan Bóg jest blisko człowieka, często ambony o tym mówimy, to możemy właśnie mówić z odległości ambony do tych, których mamy przed sobą, a ci, którzy mają przed sobą tego, który to głosi, widzą przed sobą duszpasterza, księdza, który to Słowo Boże głosi, ale kiedy tam nie ma więzi, kiedy to jest anonimowe i bez jakiejś formy bliskości, no to pozostaje to, może pozostać tylko na takim poziomie trochę teorii. Natomiast bliskość Pana Boga może być zrozumiała dla kogoś, kto doświadczył bliskości. To tak jakby niewidomemu próbować opowiadać o kolorach. On sobie jakoś te kolory pewnie wyobraża, ale nie oddamy całej tej rzeczywistości. Jak ktoś nie doświadczył bliskości, mówić mu o bliskości Boga, to będzie dla niego coś zupełnie niezrozumiałe. Stąd, mówiąc o zdrowym duszpasterstwie, mam takie przekonanie, że jakby czymś bardziej podstawowym jest jednak mówić najpierw o bliskości, która się w duszpasterstwie musi dziać, ale o mądrej bliskości. O takiej bliskości, która zawsze będzie stwarzała przestrzeń bezpieczeństwa, która zawsze pozostawi wolnym jedną i drugą stronę tej bliskości. Takiej bliskości, która oczywiście nie musi być fizyczna, ale takiej bliskości, która daje mnóstwo zrozumienia, mnóstwo empatii, mnóstwo uwzględniania siebie wzajemnie. To jest bardzo ważna cecha dobrego, zdrowego duszpasterstwa.
To brzmi jak coś, czego bardzo potrzebujemy. I to pragnienie, ta potrzeba może nas chyba jednak czasem trochę oszukiwać. Więc na co zwracać uwagę, żeby nie dać się oszukać bliskości, która ma zmierzać do wykorzystania nas jak przedmiotu?
Tak, bo jak odróżnić tą bliskość zdrową, mądrą od tej bliskości, która już przekracza jakieś granice i w jakiś sposób uzależnia, nie pozostawia wolnym. I właściwie to jest ten taki główny punkt zapalny, o który by chodziło w tej naszej rozmowie i wielu innych rozmowach, które się mają tu potoczyć. Myślę, że byłoby bardzo istotne, żeby duszpasterstwo z obu stron, jak mówię o obu stronach, to mówię o tych odbiorcach duszpasterstwa, znaczy odbiorcach to nie jest tak, że tylko ktoś jest odbiorcą, ale duszpasterstwo ma swojego duszpasterza i ma członków duszpasterstwa. I chodzi o to, że byłoby super, gdybyśmy mieli o obu stronach dojrzałe osobowości. I o ile myślę, że należy dać prawo tym, którzy przychodzą do duszpasterstwa, do tego, żeby byli w jakiejś drodze do dojrzałości. I nie możemy tam zrobić takiego założenia, że każdy, który do duszpasterstwa przyjdzie, będzie miał świadomość swoich granic, będzie bardzo umiejętnie stawiał, będzie umiał rozpoznać niewłaściwe cechy tego duszpasterstwa. O tyle po stronie duszpasterza to wymaganie zdecydowanie powinno być postawione. To znaczy, że jak ktoś przyjmuje rolę duszpasterza albo przyjmuje rolę lidera we wspólnocie, bo to nie jest tożsame, to jego zadaniem pierwszym będzie rozpoznawać w tej wspólnocie i grupie to, co by było niewłaściwe. I właściwie i lider, i duszpasterz swoją osobowością i swoją dojrzałością będzie kształtował dojrzałość tej grupy. Natomiast pytałeś, jak rozpoznać. No, tych cech rozpoznania jakichś niewłaściwych, takich cech źle postawionych granic czy niezdrowego duszpasterstwa byłoby co najmniej kilka. Jeżeli na przykład we wspólnocie pojawiają się konflikty, to to akurat normalne, ale one są nierozwiązywane. Albo w ogóle o konfliktach się nie rozmawia, tylko się je jakoś omija i zamiata pod dywan. To już jest jakaś ważna cecha tego, żeby zastanowić się, co jest nie tak i spróbować o to zadbać. Jeżeli lider czy duszpasterz nierówno traktuje członków wspólnoty i faworyzuje niektórych z nich, albo jeżeli lider ma taki autorytet niekwestionowalny, narzucany ze swojej narracji, to już jest mocno zapalona żółta, przechodząca w czerwień lampkę.
Mówiłeś o tym, żeby przychodząc do duszpasterstwa nie mieć zbyt wygórowanych wymagań.
I oczekiwań.
Ale jednocześnie, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo są pewne sygnały ostrzegawcze. Co mamy w duszpasterstwie? Jakie zasady funkcjonowania tego duszpasterstwa powodują, że możemy domniemywać, że tam jest bezpiecznie i że warto się zaangażować w tą grupę?
Ja myślę, że to, co możemy dać duszpasterstwu i sobie wzajemnie, to jednak założyć trochę zaufania. Nie stuprocentowe, ale w jakiejś znaczącej części. Bo gdybyśmy szukali duszpasterstw z perspektywy braku zaufania, to stworzymy świat, w którym będzie mnóstwo więcej wątpliwości niż punktów oparcia siebie. Natomiast duszpasterstwo, które ma wypracowaną strukturę, które ma wypracowane zasady funkcjonowania, w którym jest jasność, kto jest od czego, które ma jasność celu, do którego zdążamy, które ma jasność w tym, kto może być członkiem tego duszpasterstwa, a kto jakoś tej formy duszpasterstwa, tej grupy, a kto powinien szukać innej formy. To zdecydowanie są takie cechy, które dbają o bezpieczeństwo tych, którzy do tego duszpasterstwa przychodzą.
A te zasady należy spisywać? Czy one powinny być tak sformalizowane?
To zależy od wspólnoty, zależy od tego, jak to duszpasterstwo funkcjonuje, ale najważniejsze, żeby były świadome dla wszystkich członków grupy, to znaczy, żeby usiąść, przegadać to sobie i ustalić, po co my jesteśmy i jak my chcemy funkcjonować. I żeby każdy z członków duszpasterstwa miał świadomość tych zasad, które wspólnie ustaliliśmy.
I jest jakaś, nie wiem, weryfikacja pożądana co jakiś czas, jakieś, nie wiem, albo superwizja w ogóle. Tutaj myślę pod kątem pracy psychoterapeutycznej, która nie jest pracą duszpasterską, ale też pracą z ludźmi.
No, superwizja nie jest zarezerwowana tylko dla pracy psychoterapeutycznej. Jednym z takich moich cichych jeszcze postulatów jest to, żeby rzeczywiście w duszpasterstwie korzystać z superwizji. Myślę, że to byłoby bardzo nam, księżom, pomocne i dla nas też rozwijające. To znaczy, superwizja nie ma tylko takiego celu, żeby było bezpiecznie, choć to jest ważny cel superwizji, ale też superwizja jest rozwijająca.
A mogę ci przerwać?
Tak.
Bo niekoniecznie dla wszystkich, którzy nas słuchają, jest jasne, czym jest superwizja. Czy mógłbyś też przybliżyć? Mówiłeś o tym, że ona służy rozwojowi i pewnej kontroli, ale w jaki sposób? Co to jest?
Superwizja polega na tym, że ktoś, kto pełni rolę właśnie na przykład duszpasterza, jakiegoś lidera, kogoś, kogo zadaniem jest jakaś forma pomocy człowiekowi, sam korzysta z pomocy kogoś z zewnątrz. To znaczy, jeżeli ja prowadzę jakąś wspólnotę, to tak sobie to wyobrażam, że od czasu do czasu spotykam się z kimś, kto ma większe doświadczenie niż ja, większe zrozumienie, jest wykształcony w tym kierunku i mówię mu, opowiadam, oczywiście trzymając się zasady dyskrecji, która we wspólnotach obowiązuje, opowiadam, jaka jest dynamika tej grupy, albo jaka jest dynamika tego mojego indywidualnego spotkania, czy kierownictwa duchowego, czy towarzyszenia duchowego. I w tym moim spotkaniu z kimś bardziej doświadczonym słyszę w odpowiedzi, słuchaj, to może być tak, tak i tak, a rzeczywiście to posunięcie, czy to ta decyzja była dobra, a ta niekoniecznie, bo mogła spowodować to, to i to. Jak mam spojrzenie kogoś z zewnątrz, to widzę dużo, dużo wyraźniej. I czasem, często jest tak, że od wewnątrz trudno jest zauważyć to, co niewłaściwe. To samo może dotyczyć też członków grupy, to znaczy, że jak te lampki jakkolwiek się w jakiejś wspólnocie zapalają, to byłoby istotne, żeby konfrontować to z kimś z zewnątrz grupy. Na przykład? A niekoniecznie wewnątrz. To znaczy na przykład z innym duszpasterzem, albo duszpasterzem, któremu ufam z innej parafii, albo z kimś, do kogo mam zaufanie i kto mógłby mi w tej sprawie pomóc wtedy, kiedy mu opowiem o sytuacji, której doświadczyłem. Jak pójdę tylko do tego jednego duszpasterza, którego autorytet jest niekwestionowalny, to na pewno on znajdzie odpowiedź, która będzie jego satysfakcjonować i będzie w obronie grupy, ale nie będzie prawdziwa.
A ja jako świecki lider duszpasterstwa, gdzie mogę szukać takiego superwizora?
No tu jest trochę trudność. Moim przekonaniem brakuje takich miejsc i ośrodków, które by się tym zajmowały w taki bardzo kompetentny sposób, żebym mógł tak ci odpowiedzieć, żeby było wiadomo, dokąd się udać, gdzie pójść. Natomiast można szukać w taki sposób, żeby to było jakoś zgrane ze sposobem przeżywania duchowości. Jeżeli ktoś, nie wiem, jest członkiem wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, to niekoniecznie musi się wybierać do kogoś, kto się zajmuje duchowością ignacjańską i rekolekcjami ignacjańskimi, tylko choć może też, bo to zdecydowanie pomaga, ale żebyśmy się spotkali w zrozumieniu i wyobrażeniu tego duszpasterstwa. Mhm.
Wiesz co, a mówimy o kontakcie duszpasterskim i rzeczywiście on jest bardzo zróżnicowany. To jest tak, że też są świeccy liderzy, ale gdybyśmy mieli spojrzeć jeszcze na rolę duchownych, to kim jest duszpasterz w duszpasterstwie? Jak byś określił jego rolę? Jaka jest jego funkcja?
Jaki to rodzaj relacji?
I tak, to przede wszystkim.
To jest bardzo szczególny rodzaj relacji. Czasem myślę, mylimy go i to też jest niebezpieczne, czy może stać się niebezpieczne, kiedy duszpasterz, szczególnie wobec młodszych uczestników duszpasterstwa, próbuje wchodzić w taką bardzo ojcowską rolę. Nie jesteśmy ojcami dla nikogo w takim bardzo dosłownym rozumieniu. Oczywiście duszpasterz jest w takiej relacji, która ma bardzo wiele cech ojcowskich. W większości to są cechy ojcowskie. Natomiast w tej relacji jedną ważną cechą musi być troska o to, żeby nie próbować zastępować kogokolwiek, a już na pewno nie ojca. Mówię o tym, bo to się dość często zdarza. To znaczy, że wtedy, kiedy mamy jakiś deficyt ojcostwa, to próbujemy tego ojcostwa w duszpasterzu szukać. Więc duszpasterz nie jest wprost ojcem i nie może go zastąpić.
Choć czasem go tak nazywamy.
Go tak nazywamy, tak. Może właśnie przez te cechy takie ojcowskie w tej relacji, bo takich zdecydowanie wiele jest. I ja jako duchowny, jako ksiądz tak realizuję swoje ojcostwo, do którego też jestem powołany. Mówimy o tym, że to jest ojcostwo na takim poziomie duchowym i rzeczywiście takim jest. Więc jak komuś mogę dodać trochę poczucia wartości i w ten sposób go w pewnym sensie stwarzać już w tym duchowym rozumieniu, to takie ojcostwo, do takiego ojcostwa jesteśmy powołani. Ale trzeba mieć tą ostrożność, żeby nie pójść zbyt daleko. Z drugiej strony ta relacja ma też cechy przyjacielskie. Jest w tej relacji coś z przyjaźni. Czasem może się przeradzić w przyjaźni. Myślę, że to jest okej, kiedy jakaś relacja z takiej duszpasterskiej przychodzi w przyjacielską. Ważne, żeby też była nazwana, czego od siebie oczekujemy. Przyjacielska jest wtedy bardziej wzajemna, natomiast ta relacja duszpasterska jednak pozostaje relacją skośną. To znaczy ja wobec tego, dla którego jestem duszpasterzem, nie oczekuję od niego tego, czego on może oczekiwać ode mnie. On może przyjść mi się zwierzyć z tego, co u niego ważne, ale ja powinienem się 4 razy zastanowić, co powiem temu człowiekowi wtedy, kiedy sam przeżywam jakieś trudności. Nie szukam wsparcia u niego. Sam powinienem mieć inną relację, adekwatną do duszpasterskiej, żeby sam szukać wsparcia u kogoś, kto tego potrzebuje.
Jak myślę... Albo też będąc w ogóle duszpasterzem, mieć relacje, które nie są duszpasterskie, skośne, ale też równorzędne. Niekoniecznie z innymi duchownymi, rozumiem, ale też po prostu mieć przyjaciół.
Tak, znaczy bo od strony tych, którzy szukają dobrych duszpasterstw, przestrzegałbym przed duszpasterstwami, których duszpasterzami są ci, którzy nie mają dobrych więzi, którzy nie mają przyjaciół. Duszpasterz, który nie ma przyjaciół, będzie szukał wielu rzeczy w swoich duszpasterstwach. Będzie szukał choćby bliskości albo właśnie bycia ważnym w swojej grupie. A tymczasem to nie jest dobre miejsce do tego, żeby te potrzeby swoje sobie realizować. Bardzo potrzebujemy wzajemnych więzi jako duszpasterze, zdecydowanie. Natomiast szukając wzoru do tej relacji duszpasterskiej, myślę sobie o Panu Jezusie jako dobrym pasterzu i że to jest taka relacja jak między pasterzem a owcą. Pozostaje przy tym biblijnym obrazie, że ona ma coś z ojcostwa, ma coś z takiej bardzo szczególnej więzi, wyjątkowej więzi. I te cechy, które są w tej pasterskiej relacji, to są cechy relacji duszpasterskiej.
Ja miałam jeszcze, przychodzi na myśl jedna rola, która czasami bywa mylona, albo która się trochę narzuca w związku z tym, co też padło w naszej rozmowie, że w relacje wchodzą i w duszpasterstwo wchodzą osoby też z deficytami i z problemami.
Tak.
Czyli rozwiązywanie problemów emocjonalnych, psychicznych przez kontakt duszpasterski. Tak czy nie? I wiem, jaka jest odpowiedź, ale niech to wybrzmi.
Nie chcę powiedzieć jednoznacznie nie, bo to jest jakaś przestrzeń, gdzie można być bezpiecznym i opowiedzieć o jakiejś swojej historii. Natomiast rolą duszpasterza jest postawić granicę temu procesowi i wtedy, kiedy trzeba, to trzeba powiedzieć ktoś, kto ci pomoże, to psychoterapeuta, a nie ja. Albo ktoś, kto ci pomoże, to lekarz psychiatra czasem, a nie ja. I to, co byłoby jakimś niebezpieczeństwem, to wchodzenie w rolę psychoterapeuty, czasem, nie daj Boże, psychiatry, też było bardzo niedobrze.
Mhm. A czy duszpasterz może, powinien być mentorem, jakimś takim przewodnikiem, który trochę z góry, z doświadczenia mówi, jak jest i co należy robić, żeby było dobrze?
Jak sam próbuję to robić ze swojej inicjatywy, no to ja bym znowu miał wątpliwość. Natomiast jak do duszpasterstwa przychodzi jakaś osoba, która patrzy na tego duszpasterza i myśli sobie, podoba mi się to, co mówi, to mi pomaga, co mówi, to mi coś odkrywa, to mi odpowiada na pytania, które zawsze sobie stawiałem, dopytam go o to. Więc pytam i to do mnie trafia. I jakby od strony tego, który jest w tej relacji duszpasterskiej jako odbiorca, to tak, to ta relacja może być taka mentorska, myślę, ale no właśnie nie narzucona z roli duszpasterza. Mhm.
Mówimy dużo o duszpasterstwie. Sam przywołałeś przykład Jezusa jako dobrego pasterza. I to z Jezusa czerpiemy siłę, inspirację do duszpasterstwa. I czy w związku z tym, że właśnie mamy to boskie, jezusowe pochodzenie i Kościoła, i duszpasterstwa, to czy to nas chroni przed tym, żeby spotkała nas krzywda? To znowu jest pytanie, na które w zasadzie znam odpowiedź, ale wiele osób myli boskie pochodzenie z boską ochroną taką.
No tak, i że ta czasem taka narracja się nawet może pojawić, że skoro w duszpasterstwie chodzi o to, co Boże, to co ludzkie przestaje jakby mieć znaczenie. Dlatego jesteśmy bezpieczni, bo tu tak po Bożemu wszystko jest. Natomiast gdyby ktoś próbował myśleć w tym kierunku, to jednak chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Jezus jako Bóg przyszedł na ziemię i budował boski Kościół, który jest Jego mistycznym ciałem. I kiedy Go budował, to nie wydaje mi się, żeby był bezpieczny w tej rzeczywistości, którą tworzył On. W tej rzeczywistości został zabity. I to jest ta sama historia. To znaczy zaufanie, które Bóg zostawił człowiekowi, jest czasem dramatycznie nadużyte. My spotykamy się tu między innymi dlatego, że to zaufanie, które Pan Bóg nam dał, pozwalając tworzyć duszpasterstwo, albo powołując nas do tego, żebyśmy tworzyli duszpasterstwo. Tam jest naprawdę mnóstwo Bożego zaufania wobec nas, ale to zaufanie jest niestety czasem dramatycznie nadużyte. i że to bezpieczeństwo nie tworzy się tylko dlatego, że w tym jest Boże powołanie, Boże posłannictwo i Boża rzeczywistość. Kościół jest rzeczywistością teandryczną, to znaczy bosko-ludzką. I to, co tworzy to bezpieczeństwo, jest także bardzo po prostu ludzkie. I to, co tworzy niebezpieczeństwo, jest też ludzkie. Więc o to musimy i powinniśmy zadbać.
No właśnie. I teraz ja mam takie pytanie czysto praktyczne. Załóżmy sytuację, że chciałabym uruchomić duszpasterstwo. Zbiorę grupę ludzi. Tak jak rozmawialiśmy, zastanawiamy się, co chcemy robić i jak chcemy robić. I na jakie kwestie zwrócić uwagę? Częstość spotkań na przykład, albo nie wiem, forma kontaktu. Co powinno być określone, żeby zbudować sobie bezpieczne ramy?
Ja jestem zwolennikiem najpierw takiego spotkania, w którym powiemy sobie, czego oczekujemy, co potrzebujemy. Może co potrzebujemy bardziej właśnie w tej grupie. Dlaczego się spotykamy? To chyba byłoby takie podstawowe pytanie i z tego, czy w odpowiedzi na to pytanie szukamy takich ram. To znaczy, że skoro potrzebujemy tego i tego i tego, to chcemy się spotykać w takim razie z taką częstotliwością, że te spotkania będą wyglądały tak i tak, że poprosimy o pomoc taką i taką osobę. Natomiast dobrze, jak to wynika rzeczywiście z potrzeb, które mamy. Potrzeb niekoniecznie narzuconych, chyba że jest tak, że mam pomysł na jakąś formę duszpasterstwa i szukam tych, którzy mają bardzo podobną potrzebę, więc spotykamy się wokół jakiejś potrzeby duszpasterskiej czy duchowej może bardziej.
Ja chciałbym wrócić do rzeczy, które są niszczące, a nie te konstruktywne. Olga prze w stronę tych pięknych i jakby budujących elementów, a jednak warto, żeby wybrzmiało tutaj to, jakie są znaki ostrzegawcze i czy jest jakaś gradacja w tym, w tych znakach ostrzegawczych. Czy zawsze to będzie światło czerwone, czy czasem będzie pomarańczowe, czy żółte?
No, zdecydowanie jest gradacja, choć trudno nam będzie tę teraz tu sprecyzować i wyznaczyć, ale jeżeli dostrzegamy, czy ktoś dostrzega, że w duszpasterstwie jest jakaś osoba wybrana, szczególna, ale nie ma żadnej takiej przeznaczonej roli. I to rzeczywiście może oznaczać, że jakoś nierówno jesteśmy traktowani przez lidera czy duszpasterza. Czy to oznacza, że z tej wspólnoty trzeba szybko odchodzić, bo jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie? No niekoniecznie, ale to oznacza, że możemy porozmawiać z duszpasterzem i zapytać, dlaczego tak, że dostrzegamy takie historie i dlaczego się tak dzieje. Natomiast jeżeli jest tak, że w wspólnocie jest bardzo duża emocjonalność, taka bardzo wybujała, taka, gdzie kładzie się na nią nacisk i gdzie emocje, choć myślę, że o tym założeniu też warto powiedzieć, one są zawsze potrzebne i emocje mają w sobie swoją mądrość, ale emocjami też możemy bardzo łatwo manipulować. I wśród tej wybujałej emocjonalności przychodzi to w taką narrację, która zabiera taką wolność podejmowania decyzji o sobie, że trudno jest z takiej wspólnoty odejść, że ktoś, kto podejmuje taką decyzję, jest ciągle jakoś, no właśnie, manipulowany, żeby się ta historia nie wydarzyła. To już jest zdecydowanie lampka bardziej koloru czerwonego niż pomarańczowego. To znaczy chodzi o taki sygnał, który oznacza, że dzieje się coś bardzo niepokojącego i że trzeba reagować. Reagować to znaczy, no właśnie, albo rozmawiać z duszpasterzem, ale jeżeli to nie przynosi żadnych skutków, to należałoby porozmawiać z kimś, kto jest spoza tej grupy, być może z kimś, kto jest zwierzchnikiem duszpasterza i za niego odpowiada.
To może ja jeszcze dopytam o tą rozmowę z duszpasterzem, bo też rozumiem, że pewne argumenty, które padną w odpowiedzi, też mogą budzić jakieś wątpliwości, że coś się dzieje złego. To znaczy, jeśli dostajemy jakieś racjonalne argumenty, to podejrzewam, że to, nie wiem, wielkość grupy na przykład. Albo, że nie jest w stanie dana osoba rozdysponować siebie, powiedzmy, na 300 osób, które ma w duszpasterstwie. No to wydaje mi się to nawet zasadne. Ale czy są jakieś takie argumenty, które powinny u nas włączyć właśnie z tej pomarańczowej przejść w światło czerwone?
Ja myślę, że to nawet nie polega na tym, jakie to będą argumenty, tylko jak ja się mam z tym, co się wydarza. To znaczy, że to, co dla mnie będzie istotne jako tego, który jest w duszpasterstwie, to to, co się we mnie dzieje i że możemy tu mieć jakąś ufność wobec tego, wobec myśli, które mi przychodzą albo uczuć, które mam. Jak ktoś już będzie bardzo zmanipulowany, to tam się niewiele pojawi i jakoś nie bardzo złapiemy kontakt z tym, co sobie mamy. Ale jeżeli pojawia mi się jakiś duży niepokój i napięcie, nawet na przykład po tej rozmowie z duszpasterzem i że on tyle mówił, a nic mi nie wyjaśnił i że właściwie nie odpowiedział na żadne moje pytanie i że nic to nie wnosi, to jest powód, żeby pójść i zapytać kogoś innego, co tu się dzieje. Czy to, co się we mnie dzieje, jakoś zobiektywizować i zobaczyć, skąd to się bierze.
Mówiłeś o podmiotowości, czyli takim poczuciu, że ja jestem ważny jakoś, czy w ogóle, że ja mam miejsce w tej grupie. Jaka jest, może tak bardzo pokrótce, relacja pomiędzy grupą a osobą w tej grupie?
To jest o tyle istotna relacja, że z jednej strony jestem częścią tej grupy i że gromadzimy się tam we wspólnej sprawie. Mamy też więzi między sobą, tylko taka grupa może dobrze funkcjonować, ale w każdej grupie będzie też tak, że będą jakieś konflikty, że nie będziemy myśleć w identyczny sposób. I w każdej grupie też będzie tak, że będziemy się różnić potrzebami, z którymi tam przychodzimy. Z tej różnicy potrzeb potem te konflikty mogą wynikać. Więc ta relacja między pojedynczą osobą, jako tym, który jest w duszpasterstwie, a grupą, będzie urodziła jakieś napięcia, ale to będzie ciągłe jakieś szukanie równowagi między jednym a drugim, dobrej równowagi. Bo nie może być tak, że ta pojedyncza osoba nie jest ważna i że dla dobra grupy można tą jedną osobę w cudzysłowie poświęcić. To nie byłoby moralne.
A jaka jest różnica pomiędzy duszpasterstwem a wspólnotą? Czasem jest takie rozróżnienie, że nie wiem, ktoś chodzi na spotkanie wspólnoty, a ktoś po prostu do jakiegoś takiego duszpasterstwa, czy...
Z tą nomenklaturą trochę chyba mamy trudność, dlatego że ona chyba nie jest sprecyzowana. No, trzeba by w słownikach szukać, jeżeli te słowniki jakoś to ujmują. Duszpasterstwo jest pojęciem dużo, dużo szerszym. Chyba tak nawet trudniej by było znaleźć relację między wspólnotą duszpasterską a grupą duszpasterską, bo taka nomenklatura też się pojawia. Grupa kojarzy się, myślę słusznie, z jakąś większą liczbą osób. To znaczy jest jakaś wspólnota, czasem mówimy wspólnota parafialna, a we wspólnocie parafialnej są jakieś grupy. Choć z trzeciej znowu strony wiele osób mówi, że w mojej wspólnocie dzieje się to i to. I jak mówi w mojej wspólnocie, to ma na myśli bliskie więzi, które w tej wspólnocie są. Więc z jednej strony pastoraliści powiedzieliby, że wspólnota jest czymś szerszym, grupa jest czymś węższym, a z drugiej strony myślę, że u wielu z nas wtedy, kiedy mówimy o wspólnocie, to myślimy o czymś takim bliskim, o takiej grupie osób, która jest sobie bliska, czyli niewielkiej grupie osób.
Czyli to nie jest tak, że wspólnota to są deklaracje członkowskie, a duszpasterstwo bardziej rozproszone więzi?
No nie, myślę, że nie możemy tego tak nazwać. Poza tym, no właśnie, czym byłyby te deklaracje członkowskie, nie?
To bardziej karta jak do biblioteki.
No tak, albo w stowarzyszeniu. A duszpasterstwo jednak ma trochę inne cele.
To może do tego wróćmy. Jakie ma cele? Po co to wszystko? Trochę mówimy o tych negatywnych rzeczach. Teraz pójdę w ślad za Olgą. Czyli czemu to wszystko ma służyć? Poza tym, że ma służyć zbawieniu, o czym już powiedziałeś.
No Pan Jezus powiedział nam, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. A jak się gromadzą i są sobie bliscy i mają do siebie zaufanie, to ta Jego obecność jest tam jeszcze bardziej czytelna. Gromadzimy się w grupy duszpasterskie i wspólnoty duszpasterskie, żeby uobecniać Pana Jezusa na ziemi. Ostatecznie taki byłby cel. W Kościele w ogóle o to chodzi. Kościół jest Panem Jezusem dzisiaj na ziemi. A wspólnoty i grupy i duszpasterstwo jest narzędziem tej Jego obecności, ale takim narzędziem, bo to nie jest za ładne słowo, natomiast to rzeczywiście się dzieje, ta obietnica o jego obecności, gdzie są dwaj albo trzej, albo cała wspólnota, ta obietnica się realizuje. Więc po to by było najbardziej podstawowe. I teraz, że od kiedy Bóg się stał człowiekiem, od wtedy te nasze ludzkie procesy, nasze ludzkie więzi stały się miejscem, gdzie Bóg jest. Słowo się stało ciałem i zamieszkało między nami. To znaczy, że jak sobie jesteśmy w tej wspólnocie, jak mamy więzi, to między nami Słowo stało się ciałem i staje się ciałem ciągle na nowo. Więc po to najbardziej.
Mówisz o tym, że Kościół to jest Pan Jezus dzisiaj na ziemi. To brzmi jak metafora dla części osób, zwłaszcza tych skrzywdzonych. To może brzmieć jak koszmar, że instytucja, która zraniła, też jest tym Chrystusem, że to wtedy nie ma trochę gdzie uciec. Jak to rozumieć? Żeby...
Tak, dla osób skrzywdzonych w Kościele fakt, że stało się to albo przez osobę duchowną, albo jakoś w takiej historii bardzo, która dotykała tego, co duchowe, to rzeczywiście jest koszmar, bo wtedy miesza się ta Boża przestrzeń z tą bardzo wrażliwą i seksualną i z ogromną krzywdą i takim dramatycznym przekroczeniem granic. Masz rację mówiąc, że to dla tych osób jest koszmar, natomiast jednocześnie nie możemy przestać nazywać Kościoła takim, jakim jest. Więc to, co byłoby dzisiaj zadaniem Kościoła, to być bardzo czułym, delikatnym, szanującym granice tych osób, cierpliwie słuchającym ich koszmaru, który czasem wraca w doświadczeniach, które mają dzisiaj. Doświadczenia, które mają dzisiaj w następstwie tego, co się wydarzyło.
A to nie jest trochę tak, że kiedy mówisz, że Chrystus odbija się w Kościele dzisiaj, to te osoby zranione, to nie jest też zraniony Chrystus. Nie wiem, tak próbuję szukać też obrazów, czy...
Zdecydowanie tak. To znaczy, bo mówiliśmy o tej teandryczności, teandrycznej naturze Kościoła, że Kościół łączy w sobie to, co boskie i to, co ludzkie. Natomiast to, co skrzywdziło, to jest ludzkie. To człowiek skrzywdził. Człowiek, który postanowił być niewierny temu, co Pan Bóg od niego wymaga, powołaniu, które Pan Bóg mu dał, zupełnie niewierny, dramatycznie niewierny, skrzywdziło to, co ludzkie. Więc bardzo tak wierzymy, że jeżeli w Kościele dzieje się komuś krzywda, to Pan Jezus jest bardzo w tym i kiedy patrzymy na krzyż, no to jest historia o krzywdzie, która się stała człowiekowi w całej rozciągłości czasów.
Ja bym tylko zwróciła uwagę na to, co mówiłeś, że odpowiedzią jest bycie przez Kościół bardziej wrażliwym i słuchającym i czułym. Też mi się wydaje, że to jest w ogóle odpowiedź nie tylko w stosunku do osób skrzywdzonych, ale tak ogólnie, że odpowiedzią na... To jest takie banalne zło dobrem zwycięża, ale że jednak to otwieranie się na drugiego człowieka, na właśnie bycie takim dobrym, czułym i wrażliwym względem drugiego, to jest coś, co możemy sobie wziąć jako...
Prawdopodobnie nie spotkalibyśmy się w tej rozmowie, gdyby nie te historie, te, które słyszeliśmy też na początku tej rozmowy. I tak sobie myślę, że daj Boże, że tak jest, że z tych bardzo trudnych historii będziemy ciągle wyciągać wnioski, ale po prostu będziemy się stawali w Kościele bardziej czuli i wrażliwi i rozumiejący i empatyczni. I że wszystko to, co powiedziałem teraz, nie jest tylko ludzkie, ale jest po prostu Boże. Że Pan Bóg tak działa. Pan Bóg jest czułym Bogiem. I takie zadanie nam daje.
My jesteśmy Jego częściami i w tym sensie tak rozumiem to, co mówisz, że możemy też odbijać stosunek Boga do świata, do każdego człowieka poprzez tą czułość i wrażliwość. Myślę, że to jest dobry koniec naszych pytań, ale chcemy też oddać głos Tobie na koniec tej rozmowy. Jeśli chciałbyś coś dodać jeszcze, o co nie zapytaliśmy, albo co po prostu chodzi Ci teraz po głowie i uważasz za ważne, to...
Na końcu tej rozmowy jesteśmy już przy tym, co myślę najważniejsze. Nie? To, co powiedziałeś przed chwilą, i niech to jeszcze wybrzmi raz. Wtedy, kiedy jesteśmy w duszpasterstwie wrażliwi, czuli, szanujący granice, rozumiejący, uwzględniający, wtedy jesteśmy bliżsi obrazowi Boga, którego Kościół jest. Niech tak się wydarza w duszpasterstwie.
Dziękuję Ci, Łukaszu. Dzięki, Olga, za pierwszą rozmowę. A za 2 tygodnie widzimy się w kolejnym temacie. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego w ogóle w kontekście krzywdy seksualnej mówimy o osobach dorosłych w Kościele. Będziemy o tym rozmawiać z panem Zbigniewem Nosowskim. Do zobaczenia. Dziękujemy.
Dziękuję.
Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.